apre.
Thank you.
Otwieram posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Jolantę Niezgocką i Rafała Siemaszko. Protokół i listę mówców prowadzić będzie poseł Rafał Siemaszko. Macie jakieś komunikaty teraz? Bardzo proszę.
Informuję, że dziś odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej o godzinie 10:15.
Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, proszę o powstanie. W dniu 24 grudnia 2023 roku zmarła pani Barbara Franciszka Frączek. Polityk, lekarka i działaczka społeczna, posłanka na Sejm pierwszej i trzeciej kadencji. Proszę, uczcimy jej pamięć chwilą ciszy. Światłość wiekuista niechaj świeci. Amen. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, Komisja Finansów Publicznych przedłożyła dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Jest to druk numer 144-A. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie czytanie tego projektu ustawy. Prezydium Sejmu w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów przedłożyło projekt uchwały w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego. Jest to druk numer 146. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie artykułu 51 punkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Wnioski formalne za chwilę po uchwale, dobrze? Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1 porządku dziennego. Jest to przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego. To druk numer 146. Proszę wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego. Jan Ludwik Popławski urodził się 17 stycznia 1854 roku w Bystrzejowicach na Lubelszczyźnie. Swoje życie poświęcił działalności niepodległościowej. Był twórcą nowoczesnego polskiego ruchu narodowego. Od najmłodszych lat wzrastał w patriotycznej atmosferze. Został relegowany przez rosyjskich zaborców z lubelskiego gimnazjum. Podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W ich trakcie konspirował przeciwko zaborcom w środowisku patriotycznym, za co został osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Następnie skazano go na 8 lat zesłania na Syberię. Jan Ludwik Popławski powrócił do Warszawy w 1882 roku. Podjął współpracę dziennikarską ze środowiskami liberalno-postępowymi oraz z pionierami polskiego ruchu ludowego. Na łamach prasy Popławski wyrażał swój szczery, głęboki demokratyzm i wiarę w siłę sprawczą polskiego ludu. Rok później Popławski został ponownie osadzony w Cytadeli, tym razem za współpracę z kręgami socjalistycznymi. Po wyjściu z więzienia założył tygodnik Głos, który stał się ważnym organem polskiej inteligencji żyjącej pod zaborem rosyjskim. Na łamach Głosu Popławski prezentował ideę ludowo-narodową, która akcentowała potrzebę nowoczesności i postępu, a jednocześnie piętnowała wyzysk polskich robotników i złą sytuację polskich chłopów. W 1887 roku Jan Ludwik Popławski wstąpił do Tajnej Ligi Polskiej, która była trójzaborową organizacją niepodległościową, łączącą kręgi weteranów powstania styczniowego, niepodległościowych socjalistów, patriotów i pierwszych narodowców. Popławski został komisarzem Ligi na zabór rosyjski, ściśle współpracował z tajnym patriotycznym Związkiem Młodzieży Polskiej Z, którym kierował wybitny polski socjolog Zygmunt Balicki oraz przyszły mąż stanu Roman Dmowski. Liga Polska pod kierownictwem Popławskiego organizowała liczne manifestacje patriotyczne w Warszawie, w tym dwie najważniejsze – na stulecie Konstytucji 3 maja oraz na stulecie insurekcji warszawskiej, czym budziła pragnienie niepodległości wśród Polaków. Za organizację tych demonstracji Popławski po raz trzeci został osadzony w Cytadeli, stając się tym samym jednym z najczęściej osadzanych tam Polaków. Jan Ludwik Popławski uczestniczył w przekształceniu Ligi Polskiej w Ligę Narodową, która była tajną organizacją koordynującą niepodległościową działalność Polaków, zwieńczoną odbudową polskiej państwowości w 1918 roku. Jan Ludwik Popławski był autorem programu Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, partii związanej z Ligą Narodową, będącej pierwszą partią polityczną obozu narodowej demokracji. Obóz ten uznał za swój główny cel odzyskanie niepodległości przez Polskę. A środkiem do osiągnięcia tego celu miała być budowa nowoczesnego, egalitarnego, demokratycznego narodu polskiego, rozumianego jako wspólnota kulturowa, historyczna i polityczna. Popławski był współtwórcą narodowo-demokratycznego programu wszechpolskiego i wszechstanowego, podkreślającego jedność polskich interesów ponad granicami zaborów i stanów społecznych. Jego wkładem w polską myśl patriotyczną była również koncepcja powrotu Polski nad Odrę i nad Bałtyk. Jako dziennikarz i pisarz polityczny był niezwykle płodnym autorem, którego dorobek szacowany jest na 40 tomów po 300 stron każdy. Specjalizował się w artykułach o tematyce politycznej, społecznej, literackiej i naukowej, które przez lata były publikowane na łamach znaczących pism takich jak Prawda, Głos, Przegląd Wszechpolski czy Polak. Jan Ludwik Popławski zmarł przedwcześnie, w wieku 54 lat, 12 marca 1908 roku w Warszawie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć Jana Ludwika Popławskiego w 170. rocznicę jego urodzin.
Drodzy Państwo, stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego. Czym byłby dzień rozpoczynania obrad Sejmu bez wniosku formalnego pana posła Jarosława Sachajki z koła Kukiz 15?
Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo. Zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad oraz zwołanie Konwentu Seniorów w celu udzielenia informacji przez ministra infrastruktury oraz ministra rolnictwa, co dzieje się z portem zbożowym w Gdyni. Jeszcze 2 miesiące temu minister Kołodziejczak, jak jeszcze nie był ministrem, to tutaj w tym miejscu rozdzielał szaty, jak to jest ważne, żeby ten port był w polskich rękach. Obawiamy się tym bardziej, że ten port był wydzierżawiony w 2005 roku w niepolskie ręce na 20 lat przez PSL i Lewicę. Dlatego to okno na świat powinno zostać w polskich rękach i mam nadzieję, że ministrowie zrobią wszystko, żeby tak się stało. Pamiętamy, była komisja na ten temat. Pani minister Gębicka zablokowała tę transakcję na tyle, ile mogła wówczas. Czekam na informacje od ministrów, co się dzieje.
Wniosek przeciwny, pan Krzysztof Paszyk, czyli był wniosek o odroczenie, a więc będzie wniosek o nieodraczanie. Zgadłem?
Dziękuję bardzo. No, ja rozumiem, panie pośle Sachajko, że szuka pan w tej sytuacji tu jakiejś szansy, żeby pana twarz w ogóle się pojawiła w polskim parlamencie. Z tego marginesu, w którym się pan znalazł, politycznego, pan różnymi sposobami chce wyjść. Bardzo się dziwię, panie pośle, że przed 15 października sprawą portu zbożowego pan się w ogóle nie interesował, a to pana rząd podjął haniebną decyzję o wydzierżawieniu tego rządu. Nie było pana wtedy na tej mównicy ani razu. Pan minister Klimczak, pan minister Siekierski zrobili 10 razy więcej przez ten krótki czas miesiąca niż pana rząd przez wiele, wiele miesięcy. Dziękuję.
Dobrze. Mamy więc wniosek formalny o odroczenie i wniosek... Tak, słucham, panie pośle. Moment.
Moment.
Moment. Chwilę. 10 sekund na wejrzenie w sumienia poselskie. Wczoraj poseł Płaczek proponował, piękna świecka tradycja, 10 sekund. Panie pośle Kołodziejczak, ale pan się nie wypowiadał, więc nie może pan prostować, bo prostuje się swoje wypowiedzi, a nie czyjeś. Panie pośle, zgłosił pan wniosek i teraz rozumiem, będziemy go głosować. Ale to będzie, panie pośle, never ending story, bo za chwilę będzie sprostowanie do sprostowania, a później jeszcze jedno sprostowanie. To znaczy pan rzeczywiście ma prawo formalnie do sprostowania, bo pan mówił i teraz pada pana nazwisko. Panie pośle Kołodziejczak, proszę nie iść tą drogą. Panie ministrze. Nie, w sumie może pan iść tą drogą, bo przechodzi pan tylko. Bardzo proszę na chwilę, ale dosłownie na chwilę i głosujemy odraczanie.
Panie marszałku, tutaj pan poseł Paszyk zupełnie nie zrozumiał, o co ja złożyłem wniosek formalny. Wniosek formalny był o przedstawienie informacji, ale przez ministrów, a nie przez pana, bo pan powiedział, że zrobił dużo więcej. Dlatego Wysoka Izba chce wiedzieć, co zrobił. I opowiadanie w tej chwili, że państwo robią.
A teraz ulubiony przez państwa artykuł 186 regulaminu Sejmu, a więc w imieniu Rady Ministrów pan sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak. Proszę o ciszę, przemawia przedstawiciel rządu.
Możecie sobie tak krzyczeć i pokrzykiwać. Prawdy nie zakrzyczycie. Prawda jest taka, że pozwoliliście zorganizować konkurs, w którym nie wystartowała grupa spożywcza, którą tak bardzo się chwaliliście. I grupa spożywcza nie wystartowała w konkursie, by używać najnowocześniejszego portu w Gdyni. Ale prawda jest jeszcze inna. Kiedy bardzo się cieszę, że wątek zboża został tutaj poruszony. Kiedy pan Kowalczyk mówił o tym, pan premier Kowalczyk, żeby polscy rolnicy nie sprzedawali zboża. Wtedy był bardzo duży napływ zboża. I o tą listę, o której tak dużo się tutaj mówiło. Panie pośle, lista, którą pan Kowalczyk miał do wglądu już bardzo dawno, pokazywała jasno, że w momencie, kiedy pan wypowiadał słowa o tym, by rolnicy nie sprzedawali zboża, w tej samej godzinie przyjeżdżały do Polski tysiące ton zboża z Ukrainy. Pan zakłamywał prawdę i wtedy należało zrobić wszystko, by port w Gdyni już należał do grupy spożywczej i byśmy go używali do tego, by zboże z Polski wyjeżdżało. Robiliście interesy na kosztem polskich rolników w momencie, kiedy firma związana z wami przywoziła do Polski zboże i mówimy tutaj o potentacie drobiowym i ona publicznie zaprzeczała, że zboża nie przywozi. Panie Kowalczyk, miał do wglądu dokumenty, miał pan je u siebie na biurku i pan widział, że ta firma była importerem zboża i jestem pierwszą osobą, która upomniała się o szczegółową listę importerów zbóż. Ona jest porażająca, proszę państwa. Ona pokazuje jasno, że zboże do Polski przywoziła firma w bardzo dużych ilościach, której wy oddaliście ten port w Gdyni. I to jest skandal. To jest działanie przeciwko polskiemu rolnictwu. Dzisiaj te wszystkie dokumenty gromadzimy i mam nadzieję, że niebawem ujrzą one światło dzienne, tak żeby Polacy dowiedzieli się, jak wasze firmy powiązane z waszą partią polityczną dorabiały się kosztem polskich rolników, a oddanie portu na 30 lat potentatowi światowemu jest skandalem, który nigdy nie powinien mieć miejsca. I dzisiaj, ja jestem też po rozmowach z ministrami infrastruktury, robimy wszystko, by ten port mógł należeć do grupy spożywczej i żeby zrobić to bez tego, co wy robiliście. Bez łamania prawa, konstytucji, z poszanowaniem własności. Wy tego nie przestrzegacie, ale ja zapewniam, będziemy tych spraw pilnować i będą one rozwiązane.
Dziękuję, panie ministrze. Niestety, panie pośle, nie ma takiego trybu, w którym mógłbym panu w czasie wniosków formalnych zgłosić. Przepraszam? Nie słyszę. Ale jak państwo tak hałasujecie, to ja nie mogę nawiązać relacji z panem posłem Kowalczykiem. Jeszcze raz, proszę powiedzieć. Panie pośle Suski, zazdrość nie jest dobrą cechą. Teraz mam relację z panem posłem Kowalczykiem. Bardzo proszę. Ale nie, w jakim trybie pan chciał zabrać głos?
No tylko wniosek formalny.
Chce pan złożyć wniosek formalny? To wtedy pan poseł Jabłoński nie zgłosi wniosku formalnego. Jesteście umówieni, tak? Panie pośle Jabłoński, nie ma wątpliwości, a więc... Nie, sprostować można swoją wypowiedź, a nie czyjąś. Bardzo proszę, w takim razie głosuję wniosek o odroczenie, który złożył pan poseł Sachajko i następny w kolejności jest wnioskiem formalnym pan poseł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. Poddaję wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, za 190, przeciw 241, wstrzymało się 2 posłów. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Pan poseł Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę.
Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, na podstawie artykułu 184 ust. 3 punkt 1 regulaminu składam wniosek o przerwanie obrad, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku dziennego o punkt informacja prezesa Rady Ministrów, panie premierze, w sprawie planów opóźniania budowy elektrowni atomowej. Szanowni państwo, w dniu wczorajszym wojewoda pomorski, pani wojewoda, podała informację, że jej zdaniem zasadne jest powtórne przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji dla lokalizacji elektrowni atomowej w Lubiatowie. Potwierdziła to na oficjalnej stronie Urzędu Wojewódzkiego. Eksperci, szanowni państwo, to nie jest sprawa polityczna. To jest sprawa niezwykle poważna, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Polski. Eksperci od prawa do lewa wskazują, że uchylanie tej decyzji, ponowne analizy, to jest droga do opóźnienia lub nawet zablokowania tej inwestycji. Sprawa ma znaczenie strategiczne. Panie premierze, pan był o to pytany w trakcie exposé. Uciekł pan od odpowiedzi. Uciekł pan wtedy, niech pan dzisiaj będzie miał odwagę, stanie przed Wysoką Izbą i poinformuje, jakie są wasze zamiary w tej sprawie. Czy zamierzacie blokować energetykę atomową, bo te doniesienia są bardzo niepokojące.
Dziękuję bardzo, panie pośle. W mojej ocenie bardzo dobry materiał na pytanie na najbliższe posiedzenie Sejmu albo na informację bieżącą, ale to Izba oceni, czy rzeczywiście takiej przerwy w tej chwili chce i do tego wniosku o informację się przychyla. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy w posiedzeniu, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, za 197, przeciw 234, wstrzymało się 2 posłów. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Pan poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Bardzo proszę, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Jego pogrzeb odbędzie się dzisiaj w Radwanowicach pod Krakowem. Ksiądz Tadeusz był niezłomnym społecznikiem, obrońcą prawdy historycznej. Dwukrotnie został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Wielka postać, wielki patriota, wielki Polak. Uczcimy jego pamięć minutą ciszy. A światłość wiekuista niech nam świeci.
Dziękuję, panie pośle. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, druki nr 125, 144 i 144-A, trzecie czytanie. Proszę pana posła Janusza Cichonia o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. W trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 zgłoszono 12 poprawek. Komisja rozpatrzyła poprawki na posiedzeniu w dniu wczorajszym i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek od 1 do 6, 10, 12 i jednocześnie odrzucenie poprawek 7, 8, 9 i 11. Dziękuję.
Dziękuję panu posłowi. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 144. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Poprawki od 1 do 11 zgłoszono do załącznika nr 2 zawierającego plan wydatków budżetu państwa w 2024 roku. W pierwszej poprawce wnioskodawcy proponują w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszyć wydatki o kwotę 8 366 tysięcy oraz w części 13 Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 10 milionów złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 5 Naczelny Sąd Administracyjny o kwotę 2 182 tysięcy złotych oraz w części 83 rezerwy celowe, pozycja 45, środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 16 184 tysięcy złotych. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem pierwszej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 435 posłów, za 241, przeciw 194, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W drugiej poprawce wnioskodawcy proponują w części 13 Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 7 252 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 7 Najwyższa Izba Kontroli. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem drugiej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 432 posłów, za 241, przeciw 191, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W trzeciej poprawce wnioskodawcy proponują w części 13 Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 8 Rzecznik Praw Obywatelskich. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem trzeciej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za 240, przeciw 194, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W czwartej poprawce wnioskodawcy proponują w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 1 384 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 27 Informatyzacja. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem czwartej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 435 posłów, za 259, przeciw 175. Wstrzymał się jeden poseł. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W piątej poprawce wnioskodawcy proponują w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunąć wydatki w kwocie 37 466 000 zł. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem piątej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za 418, przeciw 1, wstrzymało się 15. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W szóstej poprawce wnioskodawcy proponują w części 44 zabezpieczenie społeczne zmniejszyć wydatki o kwotę 40 milionów złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 rezerwy celowe pozycja 53 środki na realizację programu wieloletniego Senior Plus oraz zmianę nazwy tej rezerwy na środki na realizację programu wieloletniego Senior Plus oraz programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Plus. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem szóstej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za 419, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 15 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W siódmej poprawce wnioskodawcy proponują w części 81 rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 49 881 000 zł na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 13 Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem siódmej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za 193, przeciw 241, nikt się nie wstrzymał. Sejm poprawkę odrzucił. W ósmej poprawce wnioskodawcy proponują w części 81 rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 48 milionów 900 76 tysięcy złotych na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ósmej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, za 177, przeciw 256, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
Były zgłoszone pytania do tych poprawek.
A do których poprawek, panie pośle?
Do siódmej na przykład.
Do siódmej? No ale niestety, żeśmy już to przegłosowali, a państwo nie zgłaszaliście się z pytaniami.
Zostały przyjęte.
Gdzie zostały przyjęte? Przez sekretariat?
Tak.
Mamy pytania? Nie, do oświadczeń zgłoszenia. Czy mamy jakieś pytania zgłoszone? Nie widzę żadnych pytań, panie pośle. Nie widzę niestety w systemie. Nie mam pytań. Są Aha, tutaj. Jeżeli pan chce, może pan zadać pytania do bieżącej poprawki, czyli do dziewiątej. Do siódmej już nie ma tej przestrzeni, bo głosowanie zostało zamknięte.
Panie marszałku, chcę zabrać głos przed ostatecznym głosowaniem budżetu.
Zaraz sprawdzę, czy jest taka możliwość. Wydaje się, że przed samym głosowaniem finalnym. Tak, przed całością. Dobrze, przed całością. Dobrze. W dziewiątej poprawce wnioskodawcy proponują w części 81 rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 26 472 000 na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części czwartej Sąd Najwyższy. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem dziewiątej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 432 posłów, za 176, przeciw 241, wstrzymało się 15 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W dziesiątej poprawce wnioskodawcy proponują nadać nową nazwę pozycji 29 w części 83 rezerwy celowe. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem dziesiątej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, za 432, przeciw 1, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 11. poprawce wnioskodawcy proponują w części 83 rezerwy celowe, pozycja 56, rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania, zmniejszyć wydatki o kwotę 500 milionów złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 rezerwy celowe, pozycja 74, środki na zadania w obszarze zdrowia, na sfinansowanie klasycznych metod leczenia bezpłodności małżeństw. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za? Tego zgłoszenia nie było wcześniej, panie pośle. Nie jestem w stanie... Ale ja nie mam tego zgłoszenia. Pytam, czy mam to zgłoszenie. Nie mam zgłoszenia. Umówiliśmy się z panem posłem. Umówiliśmy się z panem posłem. Umówiliśmy się z panem posłem Kuźmiukiem, że zabierze głos przed końcem, przed finalnym głosowaniem. Nie mam pańskiego zgłoszenia. Niestety nie jestem w stanie udzielić panu głosu. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. To dokładnie tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 435 posłów, za 194, przeciw 241. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W 12. poprawce wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie tabeli 9 w załączniku nr 12. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 435 posłów, za 241, przeciw 194, nikt się nie wstrzymał. Sejm poprawkę przyjął. Zanim przystąpimy do głosowania nad całością projektu ustawy, tak jak zapowiedziałem, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Proszę o odrobinę wydłużenie czasu, nie więcej niż minutę.
Ma pan 3 minuty.
3 minuty, okej, dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izba. Nie mieliśmy okazji zadać pytań przy poszczególnych poprawkach, więc jeżeli państwo pozwolicie, parę słów wyjaśnienia. Po pierwsze, otrzymaliście państwo z rąk premiera Mateusza Morawieckiego przyzwoity budżet na 2024 rok i w ciągu zaledwie miesiąca ten budżet znacząco popsuliście. Zwiększyliście deficyt budżetowy o ponad 20 miliardów złotych, co więcej, ukrywając jeszcze około 20 miliardów dodatkowych wydatków, bo przecież te propozycje programowe, które forsujecie, kosztują według rynku przynajmniej 40 miliardów, a więc nie ulega wątpliwości, że mamy zafałszowany deficyt budżetowy i wszystkie wskaźniki. Po drugie, państwo chcecie podnieść dochody budżetowe w tym roku o prawie 100 miliardów złotych. Mówiąc szczerze, my, którzy na tej drodze uczyniliśmy naprawdę bardzo dużo, bo w ciągu 8 lat podnieśliśmy dochody budżetowe o 310 miliardów złotych, a więc średnio po 40 miliardów rocznie, nie byliśmy aż tak ambitni. W związku z tym wydaje się nieprawdopodobne, żeby te dochody były możliwe do osiągnięcia. W tej sytuacji spodziewam się, że w połowie roku państwo przyniesiecie nowelizację budżetu z ogromnymi cięciami wydatków, przede wszystkim na programy społeczne, bo gdzie będziecie oszczędzać? Wreszcie po trzecie, proszę państwa, zagrożone są wydatki na zbrojenia. W sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą jest to niebywały skandal. Szczególnie z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, bo przecież państwo nawet nie rozpoczęliście przygotowań do realizacji tego rodzaju wydatków. I wreszcie po czwarte, zaplanowaliście państwo zagłodzić parę instytucji, co jest po prostu nieprzyzwoite. Instytut Pamięci Narodowej, cięcia rzędu 70 milionów, przepraszam, to jest tak głębokie cięcie, które uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tego instytutu. Uderzenie w Sąd Najwyższy, uderzenie w Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Te instytucje, których państwo nie lubicie, próbujecie je zagłodzić. To jest po prostu nieprzyzwoite. Dlatego Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko temu budżetowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie pośle. Skoro już udzieliłem panu głosu, myślałem, że to będzie bardziej pytanie niż oświadczenie, ale okej. Zgłosili się też przedstawiciele innych klubów, im też muszę dać głos, żeby było sprawiedliwie. Bardzo proszę. Nie, słuchajcie państwo. Słuchajcie państwo, ale nie mówcie mi, co jest zapisane, a co jest niezapisane, bo ja widzę, co jest zapisane. I pozwólcie mi wprowadzić obrady. Jeżeli wypowiedział się, zrobiliśmy mini dyskusję poza trybem, wypowiedział się przedstawiciel waszego klubu, wypowie się w tym samym trybie przedstawiciel kolejnego klubu i będziemy głosować bez żadnej dyskusji. Jak sprawiedliwie, to sprawiedliwie. Pan poseł Sowa. Ale nie mówcie mi, proszę, co jest zapisane, a co nie, bo ja widzę, co jest zapisane. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo
panie
proszę.
Marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Faktycznie w tym budżecie wrześniowym przygotowaliście sobie parę spadochronów, synokur dla własnych dygnitarzy. Instytut Pamięci Narodowej 115 milionów złotych więcej, ponad 20%. Po tym obcięciu i tak będzie jeszcze 46 milionów więcej. I panie premierze, prośba, trzeba przeglądnąć te wszystkie zadania w najbliższym roku, bo oni za bohaterami się kryją po to, żeby wyciągnąć kasę publiczną. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zażyczyła sobie 70% wzrostu na nieznany nikomu Krajowy Instytut Mediów. Wyciągacie po prostu publiczną kasę i nie ma na to zgody, ale zapomnieliście o podwyżkach dla nauczycieli. Dzięki rządowi premiera Tuska 30% dla nauczycieli i pracowników akademickich, 33% dla nauczycieli początkujących, 5,5 miliarda złotych dla samorządów, dla przedszkoli i dla subwencji rozwojową, którą wy zerowaliście. Kolejne środki, nawet obcięliście do zera telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Też to jest przewidziane. To są po prostu fakty i nie zmienicie tego. Chcieliście zagłodzić strefę budżetową, dlatego są środki na 20% podwyżkę dla pracowników sfery budżetowej, bo wy o nich po prostu nie... Tak, dokładnie, to są fakty. Ja wiem, że was to boli. Udajecie propagandę, że 800 zł żeście wypłacali, ale to jest nieprawda. 800 zł od 1 stycznia wypłaca rząd Donalda Tuska. I to jest fakt. I mamy środki na 13. emeryturę, na 14. emeryturę. I tak bardzo was to boli, że przez 8 lat nie potrafiliście tego zrealizować, a my w przeciągu miesiąca to zrobiliśmy.
Bardzo proszę, pan poseł Trela, Lewica. Później pan poseł Michał Wawer, Konfederacja.
Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, warto powiedzieć wam kilka słów na temat tego budżetu, który przez 4 dni został zmodyfikowany i ustalony w oparciu o umowę koalicyjną. 20% podwyżki sfera budżetowa, ponad 30% podwyżki dla nauczycieli, 5,5 miliarda złotych dla samorządu, 500 milionów złotych na bezpłatny program in vitro. To postulaty lewicy, ale to postulaty całej koalicji 15 października. Ale też wam trzeba powiedzieć, o co wy zabiegaliście w tym budżecie. Wy chcieliście więcej pieniędzy na Kancelarię Prezydenta, Instytut Pamięci Narodowej, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Po co? Bo przecież tam pracują wasi koledzy, partyjni koledzy. A jak ci, którzy stracili pracę, to gdzie idą? Właśnie do tych instytucji. Kogo zatrudnił ostatnio prezydent Duda? Waszych braci politycznych i właśnie chciał to robić za te pieniądze. Myśmy powiedzieli dość. Te pieniądze są dla ludzi, te pieniądze są dla obywateli, bo obywatele czekają na te pieniądze. Skończyły się rządy, że gigantyczne pieniądze idą do partyjniaków z Prawa i Sprawiedliwości, a zaczęły się rządy, że pieniądze idą dla obywateli, a obywatele na te pieniądze czekali. Wy mówiliście o emeryturach, my wprowadzamy podwójną waloryzację rent i emerytur, jak inflacja przekroczy 5%. To jest służenie obywatelom i to jest patrzenie na interes obywateli. Was już nie ma, wasze rządy się skończyły, a zaczęły się rządy prawdziwego prawa i prawdziwej sprawiedliwości. Taka jest prawda.
Pan poseł Michał Wawer, Konfederacja. Jest pan poseł? Jest, z tej strony nadchodzi. Bardzo proszę.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, daliście się złapać w pułapkę Morawieckiego. Mateusz Morawiecki, wiedząc już, że nie będzie rządził i nie będzie ponosił odpowiedzialności za wykonanie budżetu w kolejnym roku, napisał, co widzi chyba każdy z podstawowymi kompetencjami ekonomicznymi, napisał najgorszy budżet, jaki da się sobie wyobrazić. Napisał budżet złośliwy, wpychający Polskę w spirale zadłużenia, nie spinający się na najbardziej podstawowym poziomie i zostawił Platformie Obywatelskiej ten budżet. A Platforma dała się złapać w pułapkę. Zamiast zrobić dobry budżet, zrobiła budżet, wzięła ten budżet Morawieckiego, wzięła budżet fatalny i, choć wydawało się to już niemożliwe, uczyniła go jeszcze gorszym, dodając kolejne grube dziesiątki miliardów deficytu budżetowego. Szanowni Państwo, to, o czym dzisiaj, nad czym mamy dzisiaj głosować, o czym dzisiaj dyskutujemy, to jest już operowanie pieniędzmi, których nie ma, których rząd po prostu w planie na przyszły rok nie ma i mieć nie może. Po prostu to są niewyobrażalne kwoty, których polska gospodarka nie jest w stanie pociągnąć. W takiej sytuacji rząd ma trzy możliwości. Albo zrewidować budżet, zracjonalizować wydatki, zrobić oszczędności, ułożyć dobry, zbilansowany budżet. Na to wam zabrakło odwagi. Rząd może, ze szkodą dla całej gospodarki, drukować pieniądze, żeby zaspokoić swoje potrzeby. To, co robił bez żadnego opamiętania PiS przez 8 lat. No wy do tego możliwości nie macie, bo nie kontrolujecie jeszcze Narodowego Banku Polskiego. I jest opcja trzecia, w którą poszliście bez opamiętania, czyli zadłużanie się. Zadłużanie się na skalę rekordową, historyczną, skalę grecką. Tak? To jest grecka skala zadłużania się, która wpycha Polskę w spiralę zadłużenia. Doprowadzi Polskę do sytuacji, że już za kilka lat będziemy mieli poważny problem nie tylko z zaciąganiem nowych pożyczek, ale ze spłatą kapitału i odsetek zaciąganych po to, żebyście teraz w ramach wojenki Platformy z PiS-em mogli się przelicytowywać na rozdawnictwo. Opamiętajcie się, cofnijcie o krok, odrzućcie ten budżet i napiszcie budżet porządny, prawidłowy, taki, który ma szansę dać polskiej gospodarce nowe odbicie na nowe lata, na nowy wzrost dobrobytu Polaków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Panie pośle Berkowicz, pan krzyczał hańba?
Nie.
A, Wawer mówi prawdę, dobra, bo okrzyk hańba się już trochę zdewaluował w tej Izbie, już zdążyłem się tego nauczyć. Bardzo proszę, panie Krzysztof.
Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie, panowie posłowie, panowie premierzy. Panie pośle Kuźmiuk, pan, jak rozumiem, zasiedział się trochę w tej Brukseli, mniej pan miał wgląd do tego, co się dzieje w kraju, co się dzieje w Sejmie. Pan być może nie jest świadomy, jak wyglądały budżety państwa ostatnich lat. Także ten przygotowany jeszcze, jak pan wspomniał, przez premiera Morawieckiego. Otóż ja panu powiem, że to były patobudżety. To były budżety, w których w ogóle nie wykazywano zadłużenia. To zadłużenie dzisiaj dopiero je ocenimy, na jaką ono skalę zostało, również patologiczną, rozhuśtane. Dzisiaj wracamy do normalnej sytuacji, że budżet ujmuje zarówno zobowiązania, jak i wpływy i pan nie ma prawa tego krytykować, bo wracamy do normalności. Mówi pan, że obronność Polski jest zagrożona. Tylko panie pośle Kuźmiuk, pan Morawiecki i pana ekipa polityczna z PiS-u zapomniała o godnych wynagrodzeniach dla funkcjonariuszy Wojska Polskiego, dla pracowników cywilnych wojska. Dopiero premier Kosiniak-Kamysz doprowadził do 20-procentowej podwyżki dla funkcjonariuszy Wojska Polskiego. Jak pan sobie wyobraża dbanie o obronność z mizernymi wynagrodzeniami dla żołnierzy? Zwiększamy również w tym budżecie, i tu chylę czoło przed państwem ministrami, nakłady na rolnictwo również wracają do godnych wysokości. Kredyty płynnościowe, wsparcie dla producentów kukurydzy, którzy się nie mogli od was doprosić żadnych środków na pomoc. Pomoc dla polskich rodzin, te 500 milionów na realizację procedury in vitro. To jest coś, czego naprawdę nie zakrzyczycie i nie jesteście w stanie odebrać słuszności tych decyzji. To jest bardzo dobry pomysł. Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga będzie za chwilę w głosowaniu za przyjęciem tego budżetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jako ostatni w dyskusji zabierze głos pan poseł Rafał Kasprzyk, Polska 2053 Droga. Bardzo proszę. Miało być pytania, ale okazuje się, że jest dyskusja. Proszę.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Budżet PiS-u, który pan powiedział.
to pan przewidywał przede wszystkim pieniądze dla partyjnych nominatów na Krajową Radę Telewizji i nominatów pseudoekspertów, którzy zasiadali i występowali w tych mediach. My przywracamy, wasz budżet był dla waszych nominatów. My przywracamy budżet dla ludzi, dla wszystkich obywateli. Przede wszystkim znaleźliśmy pieniądze na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, o którym zapomnieliście, który zabraliście pieniędzy. Zabraliście, nie macie nawet wstydu, zabraliście w swojej poprawce, złożyliście poprawkę, której zabieraliście, chcieliście zabrać pieniądze nawet na dzieci z in vitro, na procedury, tak żeby dzieci... Przede wszystkim ten budżet, który będziemy głosowali... Przede wszystkim ten budżet, który będziemy głosowali, zwraca godność tym ludziom, których godności uwłaczyliście, nauczycielom, pracownikom służby cywilnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przed głosowaniem głos zabierze jeszcze minister finansów, pan Andrzej Domański. Panie ministrze, bardzo proszę.
Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. To budżet dla Polek i Polaków. Budżet, w którym rząd Donalda Tuska realizuje obietnice wyborcze, jakie zaciągnęliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Realizujemy punkt po punkcie nasze zobowiązania. 30% podwyżek dla nauczycieli, w tym 33% dla nauczycieli początkujących. Dla nauczycieli akademickich 5 miliardów złotych. Podwyżki także dla pracowników ZUS-u i KRUS-u. Podwyżki dla sfery budżetowej. W przeciwieństwie do was pamiętaliśmy o samorządzie. Ponad 3 miliardy złotych subwencji ogólnej. Babciowe ponad pieniądze w ramach programu Aktywny Rodzic. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Większe środki na ochronę zdrowia i co bardzo ważne w tym czasie również na obronę narodową. Realizujemy nasze zobowiązania wyborcze. Ten budżet jest elementem realizacji tego, do czego zobowiązaliśmy się i pragnę was wszystkich zapewnić, że w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach będziemy punkt po punkcie realizować to, do czego się zobowiązaliśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie ministrze. Drodzy państwo, zapoznaliśmy się ze wszystkimi możliwymi punktami widzenia na sprawę, a więc to dobry moment, żeby przystąpić do głosowania nad całością projektu ustawy. Nie wiem, panie pośle Kaleta, jaki Rysiek? Ale Rysiek siedzi przecież grzecznie i się nie wyrywa. No, co panu chodzi? Już jakieś freudowskie marzenia i pragnienia tu się odzywają. Umówcie się, panowie, kuluary, sala. Kto z pań i panów posłów, przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy, kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 144 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za 240, przeciw 191, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2024. Konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej. Drodzy państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 3. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł Kaleta z posłem Petru udają się do Hawełki, a resztę z państwa informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Jeżeli ktoś z państwa chce jeszcze zgłosić się do wygłoszenia oświadczenia, może to zrobić teraz. Za chwilę ta lista zostanie zamknięta. Ja państwu serdecznie dziękuję, gratuluję pracy nad budżetem Radzie Ministrów i... Widzimy się za tydzień w czwartek na kolejnym czwartym posiedzeniu Sejmu, a ja oddaję prowadzenie. Zaraz się dowiem, komu z kolegów i koleżanek. Dziękuję serdecznie. Czwartek i piątek w przyszłym tygodniu Sejm. Czwartek i piątek.
Dobra. No dziękuję. Dobrze. przerwa teraz?
Ale nie wiem, gdzie jest Bosak.
Dobra, Dorotka, lecę, daj mu znać.
Bo to Bosak ma prowadzić?
Bosak ma prowadzić oświadczenia, a dzwoniła pani właśnie. I co powiedział, że będzie? Ale on tutaj gdzieś jest. Ja idę zaraz do niego zabrać. Co się dzieje?
Dziękuję.
Skąd zaczynam czytać? Informuję, że... Wznawiam obrady Sejmu. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Jeżeli tak, bardzo proszę o zapisanie się. Jeżeli nie, to zamykam listę do zgłoszonych do oświadczeń poselskich. Ustanawiam czas wygłoszenia. Tak jest, pani poseł? Oczywiście, każdy poseł ma prawo zgłosić do protokołu oświadczenie. W takim razie ustanawiam czas oświadczeń na 2 minuty. Bardzo proszę, głos ma poseł Zbigniew Bogucki. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoki Sejmie, przed chwilą został uchwalony budżet. I ten budżet to nie jest dobra wiadomość dla Polaków, ponieważ Polacy, Polki zostali oszukani przez rząd Donalda Tuska i przez koalicję, która dzisiaj ma większość w tym Sejmie, dlatego że nie ma w tym budżecie kwoty wolnej od podatku. To był jeden z najważniejszych postulatów, z którymi Koalicja Obywatelska szła do tych wyborów. To miała być obietnica, która będzie zrealizowana w ciągu 100 dni, a dzisiaj wiemy na 100%, że ta obietnica nie zostanie zrealizowana i że Polacy zostali po prostu w tym zakresie oszukani, wyborcy zostali oszukani. Bardzo źle zaczynać. Ale ten budżet to także budżet wielkiego deficytu o 20 miliardów większego niż był zaplanowany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Mimo tak dużego deficytu tniecie państwo wydatki w bardzo ważnych sferach i w bardzo ważnych instytucjach odpowiadających za funkcjonowanie państwa. Między innymi Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dlaczego tniecie tej instytucji budżet? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przypomnę, organ konstytucyjny, również z obciętym budżetem. Ale to nie wszystko. Sąd Najwyższy. Powiedzcie państwo, którzy mieliście na ustach konstytucję i praworządność, w czym wam przeszkadza Sąd Najwyższy, bo również dla tej instytucji, podstawowej dla funkcjonowania państwa prawa, obcinacie możliwości budżetowe. Wreszcie kwestia naszego bezpieczeństwa. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Co prawda zaplanowane 40 miliardów złotych, ale nie ma pokrycia. Nie ma pokrycia na te środki. Nie zostały jeszcze rozpoczęte nawet przygotowania do emisji papierów wartościowych. My po 2015 roku podwoiliśmy dochody budżetowe z kwoty 289 miliardów do kwoty, uwaga, blisko 600 miliardów złotych. To jest bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wy pogłębiacie deficyt, a jednocześnie próbujecie wykoleić instytucje odpowiedzialne i za bezpieczeństwo, i za historię, i za sądownictwo. Naprawdę ten budżet jest złym budżetem, ale przede wszystkim jest wielkim oszustwem wobec tych, którzy liczyli, że dotrzymacie słowa, ale wy nie potraficie słowa dotrzymywać, jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pan poseł Łukasz Kmita. Proszę bardzo, panie pośle.
Bardzo dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, drodzy oglądający nas także wszyscy telewidzowie. Od kilku godzin jest ogromne zaniepokojenie opinii publicznej, w jakim stanie znajdował się pan minister Bartłomiej Sienkiewicz. Na tym posiedzeniu Sejmu obserwowaliśmy, że jako jedyny nie wstał, podczas gdy śpiewany był hymn Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Media donoszą, że wczoraj miał, cytuję, w marynarce torebkę z białym proszkiem. Co to jest za proszek? Szanowni Państwo, zwracam się do pana marszałka Bosaka. W tej sytuacji, kiedy Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, proszę o to, aby Państwo rozważyli, czy stan zdrowia polskich ministrów nie powinien być monitorowany, abyśmy wykluczyli posiadanie przez ministrów różnych proszków, białych, zielonych czy innych. Trzeba to wyjaśnić, bo ta sytuacja niepokoi opinię publiczną. Bardzo proszę, panie marszałku, o podjęcie tych działań.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zwracam uwagę na to, że Klub PiS ma swojego reprezentanta w konwencie seniorów, który może te kwestie poruszyć również z marszałkiem Sejmu. Niemniej dziękuję za sugestie i zapraszam do wygłoszenia oświadczenia pana posła Adriana Zandberga. Proszę bardzo, panie pośle.
Wysoka Izbo, każde państwo ma prawo do obrony, ale odwet na ludności cywilnej nią nie jest. Planowa masakra cywilów nie mieści się w żadnej definicji obrony. I nic nie usprawiedliwia przemocy na taką skalę wobec bezbronnych ludzi, jak ta, która dziś dokonuje się w Gazie. Bestsellem Lekarze bez granic, Amnesty, organizacje humanitarne alarmują, że w Gazie dochodzi dzisiaj do zbrodni wojennych. Izraelem rządzi dziś niestety koalicja mniej i bardziej skrajnej nacjonalistycznej prawicy. Rząd Netanyahu prowadzi politykę okrutną, nieludzką i bezsensowną. W Gazie zginęły tysiące dzieci, milion ludzi przepędzono z ich domów. Polska nie powinna pod żadnym pozorem przykładać do tego ręki. Polska broń, polskie materiały wybuchowe, zaopatrzenie wojskowe nie mogą być wykorzystywane do takich działań. Dlatego poprosiliśmy o wyjaśnienie ministerstwa w tej sprawie. Jeżeli polskie firmy sprzedają je do Izraela, to powinniśmy wstrzymać te dostawy. Tego wymaga dziś zwykła przyzwoitość.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pan poseł Maciej Konieczny. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Państwo Izrael od lat łamie prawo międzynarodowe, nielegalnie okupując tereny palestyńskie, odmawiając ludności palestyńskiej prawa do przemieszczania się, limitując dostęp do wody, do pracy, uniemożliwiając zwykłe, normalne życie. Od 3 miesięcy w Gazie trwa masakra ludności, w wyniku której straciło życie już ponad 23 tysiące ludzi, w tym 9 tysięcy dzieci. 2 miliony osób zmuszone było do opuszczenia swoich domów, które w większości zostały zniszczone. Zbrodnie Izraela są na tyle poważne, że w Trybunale Sprawiedliwości w Hadze toczy się obecnie postępowanie badające, czy mamy w tym wypadku do czynienia z ludobójstwem. W tej sytuacji zasadne jest pytanie, czy Polska ma w tym swój, nawet najdrobniejszy udział. Czy sprzedajemy broń i materiały wybuchowe do Izraela? Jesteśmy państwem demokratycznym, miłującym pokój. Broń pochodząca z Polski nie może być wykorzystywana do masakry bezbronnej ludności cywilnej, ani w Gazie, ani w żadnym innym miejscu na ziemi. Dlatego pytamy, czy Polska, czy polskie firmy sprzedają broń, materiały wybuchowe do Izraela?
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam do wygłoszenia oświadczenia panią poseł Darię Gosek-Popiołek. Proszę bardzo, panie poseł.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Obecnie w strefie Gazy na terenach znajdujących się od 3 miesięcy pod nieustannym ostrzałem bombowym znajduje się około 50 tysięcy kobiet w ciąży. Codziennie na świat przychodzi 180 dzieci. W Gazie nie ma już szpitali, nie ma żadnej ochrony zdrowotnej. Nie ma też wody, jedzenia, picia. Z Gazy nie można uciec. Nie ma żadnej drogi ewakuacji. To oznacza, że nowonarodzone dzieci są właściwie skazywane od razu na śmierć. I to niewyobrażalne barbarzyństwo. Państwo Izrael nie od dzisiaj łamie prawo międzynarodowe. Teraz jednak obserwujemy kryzys humanitarny na niewyobrażalną skalę. Nie zgadzam się i ja, i jak sądzę, olbrzymia część polskiego społeczeństwa na to, co się tam dzieje, ale także na jakąkolwiek ewentualną współpracę państwa polskiego i udział w tym, co dzieje się w Gazie. Dlatego potrzebujemy zapewnień ze strony ministerstwa, że do jakiejkolwiek sprzedaży broni po prostu nie dochodzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam pani poseł Dorota Olko.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, izraelski ostrzał Gazy to nie jest normalny konflikt zbrojny, bo normalny konflikt zbrojny jest wtedy, kiedy walczą ze sobą armie, kiedy jeśli ktoś ginie, to są to żołnierze, a nie cywile, tak jak ma to miejsce obecnie w Gazie. W nieprzerwanym ostrzale Gazy zginęło już 23 tysiące ludzi, w tym 9 tysięcy dzieci. I wojska izraelskie nie mają oporów, żeby strzelać do tych, którzy w prawie międzynarodowym są objęci szczególną ochroną. Zginęło ponad 600 pracowników ochrony zdrowia, 83 dziennikarzy, 100 pracowników organizacji humanitarnych. I ze strefy Gazy nie da się uciec, ale także do niej wjechać z pomocą humanitarną, z wodą, z żywnością, z lekami. I dlatego to nie jest konflikt zbrojny, to jest zbrodnia wojenna. I wobec takiego stanu rzeczy Polska nie powinna w żaden sposób współpracować z rządem Izraela. Nie powinna dostarczać Izraelowi broni, bo inaczej w tym procederze, w tej zbrodni wojennej będzie współuczestniczyć. Dlatego zwracam się z pytaniem do pana ministra Sikorskiego, do pana ministra Kosiniaka-Kamysza, z pytaniem, czy są w stanie zapewnić to, że nie będziemy brać w tym udziału, że nie będziemy dostarczać broni Izraelowi. Mam nadzieję, że jest to oczywiste i że zapewnią nam nie dostarczanie broni Izraelowi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam pani poseł Joanna Wicha.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Jestem pielęgniarką i jako pielęgniarka, jako pracownica ochrony zdrowia mam w Polsce i na całym świecie szczególne obowiązki. Jeśli widzę osobę, której zdrowiu i życiu zagraża niebezpieczeństwo, mam obowiązek udzielić jej pomocy. Podlegam też szczególnej ochronie w prawie polskim i międzynarodowym. Takiej samej ochronie powinni podlegać wszyscy pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie. Tak się jednak nie dzieje. Izrael łamie dzisiaj podstawowe zasady humanitaryzmu i umyślnie celuje rakietami w szpitale i w przychodnie. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w Gazie zginęło już ponad 600 lekarzy i pielęgniarek. To zbrodnia wojenna. Potępiam ją jako posłanka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i jako pielęgniarka, solidarna z zawodami medycznymi na całym świecie. Jednocześnie chcę zapytać, czy możemy mieć pewność, że pociski uderzające w szpitale w Gazie nie pochodziły z Polski? Czy Polska sprzedaje broń Izraelowi? Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam pani poseł Paulina Matysiak.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Polska polityka obronna nigdy pod żadnym pozorem nie powinna pozwalać na współpracę militarną czy handel bronią z państwami, które dopuszczają się zbrodni wojennych. Takim państwem jest dziś Izrael. Benjamin Netanyahu, premier Izraela, powiedział wyraźnie: wojsko Izraela nie oszczędzi nikogo. Zabije kobiety, mężczyzn i dzieci. Minister obrony powiedział, że siły obronne Izraela będą strzelały do wszystkiego, co się rusza. To się dzieje w Gazie od 3 miesięcy. Zaplanowana, konsekwentna masakra ludności cywilnej. W tej sytuacji musimy być pewni, że Polska nie bierze w tych działaniach udziału. Musimy być pewni, że amunicja używana do strzelania do bezbronnych cywili nie pochodzi z naszego kraju. Że nie sprzedajemy do Izraela żadnej broni ani żadnych materiałów wybuchowych. Chciałabym z tego miejsca zapytać ministra Kosiniaka-Kamysza, czy może nas pan uspokoić, panie ministrze? Czy Polska sprzedaje broń do Izraela? A jeżeli tak, to czy zaprzestanie tego procederu? Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani poseł, i zapraszam teraz do głosu pani poseł Marcelina Zawisza.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w wyniku ostrzału Strefy Gazy przez Izrael co 10 minut umiera dziecko. Część ginie od rakiet, część z powodu głodu, braku wody, leków, zimna czy szerzących się epidemii. Gaza jest odcięta od świata. Nie można z niej uciec. Nie dociera do niej niezbędna pomoc humanitarna. Informacje podawane przez międzynarodowe organizacje humanitarne są tak straszne, że trudno w ogóle objąć rozumem koszmar, z którym mamy do czynienia. Nie da się wyjaśnić tego koszmaru ani prawem do obrony, ani walką z terroryzmem. To zbrodnia wojenna. Panie ministrze, czy Polska sprzedaje broń do Izraela? Jeśli tak, trzeba natychmiast przerwać. Chcę być pewna, że polska broń, że to nie polska broń, że to nie polskie materiały spadają na głowy palestyńskich dzieci. Polska nie może przykładać ręki do masakry Gazy. Musimy być dzisiaj po słusznej stronie historii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani poseł, i zapraszam pani poseł Anna Sobolak.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. W ostatnich latach PiS prowadził politykę dzielenia Polaków i dzisiaj czeka nas ciężka praca, by doprowadzić do pojednania oraz do współpracy obywateli o odmiennych poglądach. Niestety, taką politykę dzielenia prowadził również w kwestii ochrony środowiska, bo zamiast tworzyć rozwiązania i prawo, które prowadziłoby do współpracy wszystkich uczestników rynku, mamy tworzone kolejne pola bitew i sprzecznych interesów, a nasze środowisko na tym traci. Chodzi mi konkretnie o problemy związane z systemem kaucyjnym i rozszerzoną odpowiedzialnością producentów. Pan poseł Ozdoba, który był odpowiedzialny za ten obszar w rządzie PiS, stworzył sytuację wręcz absurdalną. Rzutem na taśmę wprowadził ustawę o systemie kaucyjnym, wcześniej długo trzymając ją w szufladzie, ale nie doprowadził do uchwalenia ROP-u, którego elementem składowym jest system kaucyjny. To tak, jakby kupić sznurówki, ale jeszcze nie wiemy, jaką parę butów będziemy nosić. Pilnie trzeba zreformować przepisy regulujące prawo odpadowe i opakowaniowe, aby nasze środowisko naturalne dłużej nie było ofiarą niekompetencji PiS. W pierwszej kolejności należy przesunąć nierealny termin 1 stycznia 2025 roku wejścia w życie systemu kaucyjnego minimum o rok i zadbać, by wcześniej stworzony został kompleksowy system przepisów z rozszerzoną odpowiedzialnością producencką na czele. Mamy w tej chwili stworzone olbrzymie pole bitwy stron o sprzecznych interesach i nakładających się zobowiązaniach. Z jednej strony producenci, którzy muszą realizować poziomy zbierania opakowań i ten system finansować, a z drugiej strony samorządy, które mają organizować i osiągać stale rosnące poziomy recyklingu. W tym modelu nie ma żadnej synergii, nie istnieje współpraca stron, a na koniec jest mieszkaniec, który musi płacić coraz wyższe ceny za odbiór odpadów. Rząd PiS był głuchy na protesty i uwagi płynące ze wszystkich stron uczestników rynku odpadowego i opakowaniowego, że jest to źle stworzone prawo. Nikt nie interesował się tym, że stwarzane są okazje do powstawania szarej strefy, która prowadzi do nielegalnie porzuconych odpadów, zaśmiecających nasze środowisko oraz system zafałszowanych dokumentów potwierdzających recykling. Patologii w tym obszarze jest naprawdę dużo, a rząd PiS w najmniejszym stopniu nie potrafił im zapobiegać, realizując swoje partykularne interesiki. Zabrakło też kompetencji, by zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku, a głos ekspertów był powszechnie ignorowany. W swojej pracy poselskiej zamierzam wspierać wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego na podstawie wiedzy swojej i wiedzy eksperckiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam pana posła Kazimierza Smolińskiego. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni Polacy. Działania rządu Donalda Tuska w terenie są widoczne między innymi na Pomorzu, gdzie pani wojewoda Pomorski-Rutkowska wsławiła się tym, że powiedziała, że trzeba na nowo rozpatrzyć lokalizację elektrowni atomowej w gminie Choczewo, w miejscowości Lubiatowo, gdzie została wydana już decyzja środowiskowa. Do czego to zmierza? Do tego, żeby tą elektrownię przesunąć w czasie i właściwie nie zrealizować jej, bo przecież nie chodzi o atom polski, tylko chodzi o niemieckie wiatraki. Do tego rząd zmierza. Ale mało tego. Pani wojewoda ostatnio doprowadziła do tego, że w Urzędzie Wojewódzkim zlikwidowano tablicę upamiętającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tablica, która oprócz krótkiej biografii zawiera treść: w hołdzie prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, który w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w listopadzie 1980 roku jako główny doradca w negocjacjach podpisał porozumienie między NSZZ Solidarność, Oświaty, Kultury i Służby Zdrowia, a Komisją Rządową. Podpisał wojewoda pomorski Dariusz Drelich i było to 8 kwietnia 2016 roku. Co wam przeszkadza w tym, że jest tablica upamiętniająca byłego prezydenta? Tak chcecie walczyć z polską historią, z polską pamięcią? To wam przeszkadza? Panie premierze, pani wojewoda już powinna zostać odwołana. To jest skandal i hańba. Dalej będziecie, teraz likwidujecie tablicę, za chwilę będziecie likwidować pomniki. Tam jest pomnik Inki w Urzędzie Wojewódzkim. Czy go też zlikwidujecie? Chcecie likwidować historię Polski do IPN-u. W IPN-ie o 70 milionów złotych. Niszczycie polską pamięć nie tylko poprzez niszczenie instytucji, ale także chcecie zniszczyć polską pamięć w postaci pomników i tablic. Hańba.
Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam teraz pana posła Mariusza Krystiana. Proszę bardzo, panie pośle.
Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. W Małopolsce trwa wielka pozytywna rewolucja komunikacyjna. Od 10 grudnia ubiegłego roku na linii kolejowej 94 Kraków, Skawina, Brzeźnica, Spytkowice, Zator, Przeciszów, Oświęcim kursuje 19 par pociągów, które właśnie w grudniu ubiegłego roku wjechały na przebudowaną i oddaną do użytku stację kolejową Oświęcim. Oświęcim znalazł się na międzynarodowym szlaku PKP Intercity. Można tutaj wsiąść do pociągów jadących do Pragi, Wiednia, Gracu, Salzburga i Monachium. Oprócz tego w nowym rozkładzie jazdy z Oświęcimia znajdują się połączenia m.in. z Warszawą, Przemyślem, Tarnowem, Rzeszowem i Dębicą. Podobnie w Chrzanowie, gdzie mieszkańcy powiatu chrzanowskiego dodatkowo mogą skorzystać z małopolskiego biletu zintegrowanego w kierunku Krakowa. Do tego dochodzi gruntowna przebudowa linii kolejowej nr 97 Sucha-Żywiec oraz uruchomienie linii dowozowych kolei małopolskich na terenie powiatu myślenickiego oraz pozostałych powiatów Małopolski Zachodniej. Jakże stoi to w opozycji do polityki transportowej Zarządu Województwa Małopolskiego sprzed 2018 roku spod znaku Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz rządu tych samych ugrupowań sprzed 2015 roku. Dla przykładu, w 2012 roku politycy tych ugrupowań zadecydowali o zaniechaniu finansowania połączeń kolejowych na linii 94, co w konsekwencji doprowadziło do likwidacji połączeń pasażerskich i skazania mieszkańców tej części małopolskich na niebyt komunikacyjny. Po 10 latach przerwy Zarząd Województwa Małopolskiego z Prawa i Sprawiedliwości przywrócił te połączenia i dziś mamy na tej linii gigantyczny sukces frekwencyjny. Do tego dochodzą znakomite projekty remontu i przebudowy infrastruktury kolejowej, jakie zrealizowano przez Ministerstwo Infrastruktury, którym kierował pan minister Andrzej Adamczyk. Dziś, dzięki odpowiedzialnej polityce Prawa i Sprawiedliwości, Małopolska Zachodnia wychodzi z komunikacyjnego niebytu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam do wygłoszenia oświadczenia panią poseł Marię Koc. Proszę bardzo, pani poseł.
Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, demolowanie państwa polskiego pod rządami Donalda Tuska trwa dalej. Po mediach publicznych przyszedł czas na prokuraturę krajową. Minister Sprawiedliwości wbrew obowiązującemu prawu i jak sam przyznał na polecenie Donalda Tuska podjął próbę pozbycia się prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Aby znowu obejść prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który na odwołanie prokuratora krajowego musi wyrazić zgodę, Adam Bodnar uznał, że prokurator krajowy Dariusz Barski nigdy prokuratorem krajowym nie był. Jeżeli przyjąć tok rozumowania ministra sprawiedliwości Bodnara, to Dariusz Barski nie był prokuratorem krajowym, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami, ponieważ każdy jego wniosek o awans danego prokuratora może być przez to podważony. I tak nieważny może być awans do prokuratorii krajowej prokuratora Jacka Bilewicza, a skoro nie jest on prokuratorem prokuratorii krajowej, to tym bardziej nie może być pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. Skutek tego demolowania systemu prawnego w Polsce będzie katastrofalny w każdej dziedzinie życia. Będzie też katastrofalny dla gospodarki. Przedstawiciele biznesu już wyrażają głębokie obawy, że taki chaos prawny spowoduje wycofanie się z Polski zagranicznych inwestorów, a Polska przestanie być najatrakcyjniejszym krajem dla nowych inwestycji z kapitałem zagranicznym, tak jak to było przez ostatnie lata. W tak zagmatwanej sytuacji następuje zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, a to szkodzi przedsiębiorczości i schładza nastroje inwestycyjne. Czy rządzący nie biorą tego w ogóle pod uwagę? Chaos i bezprawie trwają. Plan zemsty trwa, głośno o przejmowaniu kolejnych instytucji, a w ciszy umierają sztandarowe inwestycje, które miały zagwarantować Polsce rozwój na lata. Centralny port komunikacyjny, port kontenerowy w Świnoujściu, elektrownia atomowa w Choczewie. Zmiana lokalizacji elektrowni atomowej spowoduje opóźnienie jej budowy o co najmniej kilka lat. Co do portu kontenerowego w Świnoujściu, słyszymy, że za duży, że Niemcy go nie chcą, że ekolodzy protestują. Trzeba zrewidować plany jego budowy. Podobnie jest CPK. I znowu rodzi się pytanie, komu na rękę jest wstrzymanie czy też rezygnacja z tych inwestycji, bo na pewno nie jest to w polskim interesie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam teraz do głosu pana posła Henryka Szopińskiego. Proszę bardzo, panie pośle.
Dziękuję, panie marszałku, Wysoki Sejmie. Woda to życie. Jest najbardziej rozpowszechnionym, a zarazem najważniejszym związkiem chemicznym na naszej planecie. Woda jako ciecz i lód pokrywa 70% powierzchni Ziemi i jako para wodna jest istotnym składnikiem otaczającej atmosfery. Odgrywa ogromną rolę w przyrodzie, jest niezbędna do procesów życiowych organizmów żywych i roślin. Jak wiemy, zasoby wodne Polski są niewiele większe od zasobów wodnych Egiptu, kraju jakby nie było pustynnego. Coraz rzadsze, a zarazem intensywne opady atmosferyczne powodują, że woda nie przesiąga do gruntu, a jedynie spływa do okolicznych rowów, a następnie do większych cieków i rzek, z których nieodwracalnie spływa do mórz i oceanów. Jedną z przyczyn tego stanu jest wielkoobszarowa gospodarka rolna. Coraz cięższy sprzęt używany na roli, który ubija glebę i powoduje, że woda nie wsiąka i nie zasila zasobów wód podziemnych. Dlatego konieczne są wszelkie działania mające na celu zatrzymanie wody. Kluczowe są tu inwestycje w małe retencje. Mogą to być takie rozwiązania jak mokradła, zresztą często bezsensownie usłyszane, zielone dachy czy zbiorniki retencyjne. Dobrym przykładem wspierania tych ostatnich rozwiązań jest program Deszczówka, od lat realizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego. Rozwiązania i programy wsparcia to jedno, ale bez dobrej, wieloletniej edukacji ekologicznej społeczeństwa nie doprowadzimy do skutecznego, zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Brak szybkich działań w tej sprawie doprowadzi do dalszego pogarszania się sytuacji wodnej w Polsce. Musimy wszyscy o to zadbać. To nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam teraz pana posła Adriana Witczaka.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Po pierwsze, 2 plus 2 równa się 4. Po drugie, pan Marcin Prokop jest wyższy od marszałka Szymona Hołowni. Po trzecie, wszyscy są równi wobec prawa, a konsekwencje jego łamania powinny być wyciągane przez instytucje państwa bez względu na przynależność partyjną. Ubolewam, że prawej stronie Wysokiej Izby trzeba wciąć postulat dotyczący wypuszczenia z miejsc odosobnienia osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. To polityczny folklor, taki jak te kartony, które umieściliście na siedzeniach byłych posłów i które zaraz będziecie oddawać na makulaturę, bo niedługo dojdzie do zaprzysiężenia nowych parlamentarzystów, nieskazanych na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. W kwestii ułaskawienia należy jeszcze raz powtórzyć, jest to konstytucyjna prerogatywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli zażyczy on sobie z niej skorzystać, to wciąż ma do dyspozycji artykuł 139 Konstytucji. Skoro nie korzysta z tego przepisu, najwyraźniej sam doszedł do wniosku, że panowie Kamiński i Wąsik słusznie siedzą w zakładzie karnym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam do wygłoszenia oświadczenia pana posła Szymona Giżyńskiego. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Portret Warszawy zapisany w felietonie Lecha Majewskiego. Buntownicy z powodami rozmawiają, a nad nimi kłębią się chmury. Czy w Polsce jest teraz kultura? Jest. Kultura zakupów w świątyniach hipermarketów i wchodzi w fazę baroku galerii handlowych. Czy Gompromicz był głupi? Był. Bo walczył z formą i wygrał. Teraz obowiązuje jej brak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam posła Bartosza Zawieję. Proszę bardzo, panie pośle.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić zarządy rodzinnych ogródków działkowych na poznańskim Łazarzu imienia Kiri Skłodowskiej oraz Kopczyńskiego, które ponad rok temu uchroniliśmy przed ewentualną likwidacją. Ale tytułem wstępu trzeba przejść do meritum. Z rozporządzenia wykonawczego do ustawy przygotowanego przez ministra rozwoju i technologii wynika, że na planowanych w planie ogólnym 13 strefach planistycznych tylko w 3 strefach przewidziano możliwość funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych. Ogrody działkowe w polskich miastach znajdują się w różnych przestrzeniach. Mogą się znaleźć w strefach, w których nie przewidziano ich funkcjonowania. Spowoduje to brak uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano by istnienie takich funkcji, bardzo ważnych społecznie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być wykorzystanie zapisu artykułu 19 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych dopuszczającego likwidację ogrodu w związku z jego funkcjonowaniem sprzecznym z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania obejmujących takie nieruchomości, na których znajdują się rody. Zapis zmiany w rozporządzeniu, aby w każdej z 13 stref planistycznych dopuszczał istnienie rodów, załatwia ten temat optymalnie. Uwzględniając tylko i wyłącznie statystykę miasta Poznania, to w Poznaniu mamy 85 rodzinnych ogródków, to jest 800 hektarów powierzchni miasta, 17,5 tysiąca działek, a uchwalonych planów, które chronią te tereny przed ewentualną likwidacją, jest tylko 46% powierzchni i 44% ilości działek z tych ponad 17 tysięcy. Więc proszę tutaj, uważam, że to jest bardzo ważny aspekt krajowy, który dotyczy większości Polaków. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam pani poseł Klaudia Jachira. Proszę bardzo, pani poseł.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Abdullahim zmarł 22 października w polskim lesie. Na polskiej ziemi, topiąc się w polskim bagnie. Nie. To nie jest literacka przenośnia. Według relacji świadków przez pół godziny polskie służby przyglądały się tej tragedii, śmiali się, ale nie zrobili nic, by mu pomóc. Gdy wreszcie go zabrali, zmarł w samochodzie Straży Granicznej. Od śmierci do pogrzebu minęło 2,5 miesiąca, bo polskie służby nie pomagały w identyfikacji ciała. Ceremonia, zaproszenie rodziny zmarłego, koszty podróży pokryli ludzie dobrej woli. 8 stycznia Somalijczyk, 56. ofiara kryzysu humanitarnego na granicy, Abdullahim, 28-latek, spoczął na muzułmańskim cmentarzu w Bochonikach na Podlasiu. Pochowany został obok wcześniejszych ofiar, kobiet, nastolatków, a nawet 2-letniego dziecka. Byłam na tym smutnym pogrzebie. Po raz pierwszy jakikolwiek polityk albo polityczka brali udział w takiej okoliczności i w takiej uroczystości. Oprócz mnie na 17-stopniowym mrozie też po raz pierwszy stała ekipa TVP Info. Dzień później na zaproszenie Janki Ochojskiej wraz z europosłami i parlamentarnym zespołem do spraw polityki migracyjnej spotkaliśmy się w Białowieży. Wszyscy byliśmy zgodni, że niezależnie od tego, do jak potwornych praktyk dopuszczał się rząd Prawa i Sprawiedliwości, nowy rząd nie może kontynuować nielegalnych praktyk. Trzeba skończyć z nielegalnymi pushbackami i rasistowskim traktowaniem ludzi na granicy. Przestrzeganie praw człowieka nie kłóci się z bezpieczeństwem granic. Żaden człowiek nie jest nielegalny.
Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam do wygłoszenia oświadczenia pana posła Piotra Millera. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja ponownie chciałem zabrać głos w sprawie dotyczącej budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dzisiaj podczas posiedzenia Sejmu na początku był tutaj wzywany do odpowiedzi pan premier Donald Tusk, który odmówił udzielenia jednoznacznej odpowiedzi co do kwestii związanej z lokalizacją co do lokalizacji elektrowni jądrowej, która w tej chwili powinna być budowana. Tak jak państwo wiecie, w tej sprawie poprzedni rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego podjął ważne decyzje. Decyzję lokalizacyjną, ta, która jest obowiązująca, oraz przeprowadzono postępowanie środowiskowe, które jest ważne, czyli w tym momencie można przechodzić do realizacji budowy tej elektrowni. Z niepokojem przyjąłem wczorajsze kolejne oświadczenie wojewody pomorskiej, pani Beaty Rutkiewicz, która stwierdza, i tutaj chciałem to zacytować, że zasadne jest powtórne przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji środowiskowej dla lokalizacji elektrowni. Dalej dodaje, że ostateczne decyzje co do lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu zostaną podjęte przez rząd. Szanowni państwo, no mamy do czynienia z jakimś tutaj pomieszaniem zmysłów. Albo pani wojewoda nie wie, że takie decyzje są już wydane i to przez rząd i przez właściwe organy, jeżeli chodzi o decyzję środowiskową. Albo działa w celowy sposób po to, aby tej inwestycji zaszkodzić. I dlatego dzisiaj jeszcze raz z tego miejsca należy zaapelować do rządu, aby jednoznacznie określił, czy aktualna lokalizacja będzie zmieniana i czy decyzje dotyczące budowy elektrowni jądrowej będą kontynuowane. Pamiętajmy o tym, że to jest element naszej współpracy polsko-amerykańskiej, ważnego sojuszu zarówno pod kątem militarnym, ale również pod kątem energetycznym. I dzisiaj odpowiedź powinna być tylko jedna. Albo wprost mówicie, koledzy z rządu tutaj, rządu Donalda Tuska, że ta inwestycja będzie kontynuowana, a jeżeli będzie kontynuowana, to należy się dymisja dla wojewody pomorskiego za tego typu niejednoznaczne, utrudniające inwestycje wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam teraz pana posła Pawła Bliźniuka. Proszę bardzo.
Dziękuję. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Na 14 stycznia 2024 roku przypadła 84. rocznica wypędzenia mieszkańców osiedla Montfiła Mireckiego w Łodzi przez niemieckiego okupanta. Szanowni państwo, proszę wyobrazić sobie zimną styczniową noc z 14 na 15 stycznia. Osiedle w zachodniej części Łodzi otoczone przez hitlerowskich żołnierzy. Ponad 5 tysięcy mieszkańców osiedla dostaje 15-20 minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzecz i rozkaz natychmiastowego opuszczenia swojego domostwa. Kobiety, dzieci, seniorzy, całe rodziny z minuty na minutę tracą swoje bezpieczne miejsce na ziemi i dobytek całego życia. Rozpoczyna się wieloletnia gehenna łodzian, której wielu z nich nie przeżyło. Dlaczego przypominam o tamtych wydarzeniach? Żeby nigdy o nich nie zapomnieć, żeby nigdy więcej zło nie zatriumfowało. Żeby nigdy więcej w naszym kraju takie zdarzenia się nie powtórzyły. Jest to możliwe dzięki ludziom kultywującym pamięć historyczną. Dzięki Radzie Osiedla, dzięki organizacjom pozarządowym, dzięki kustoszom pamięci o historii naszego miasta Łodzi. Bo to oni co roku organizują uroczystości upamiętniające wypędzonych. Dlatego z tego miejsca chciałbym im serdecznie podziękować. Nigdy więcej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam pan poseł Michał Moskal. Proszę bardzo, panie pośle.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Zasadne jest powtórne przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji środowiskowej dla lokalizacji elektrowni w Lubiatowie. To słowa nowej wojewody wywodzącej się z rządu Donalda Tuska. Jeszcze w sierpniu partia Zieloni zbierała podpisy przeciwko budowie elektrowni atomowej na Pomorzu. Partia Zieloni to również część Koalicji Obywatelskiej. O CPK w Radiu Plus minister Kierwiński mówił tak: realizacja CPK musi być wstrzymana. Jeśli rząd nie chce budować portu lotniczego z prawdziwego zdarzenia, nie chce postawić w Polsce elektrowni atomowych, nie chce inwestować w rozwój Orlenu i innych spółek Skarbu Państwa, nie chce zająć się też innymi obiecywanymi w kampanii inwestycjami, chociażby takimi jak Stadion Żużlowy w Lublinie, to po co nam taki rząd? Rząd, którego jedynym celem jest studzenie ambicji narodowych. My chcemy Polski rozwijającej się, Polski ambitnej. Polska zasługuje na więcej niż to, co jej dzisiaj oferujecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. I proszę, pan poseł Paweł Szrot.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, właściwie fanfary gromkie się powinny rozleć w tej sali, gdyż po raz pierwszy zamierzam powiedzieć coś pozytywnego o działalności i decyzjach pana marszałka Szymona Hołowni. Pana marszałka oczywiście trzeba mocno krytykować, należy mocno krytykować za sposób prowadzenia obrad, za łamanie prawa w tym regulaminu na tej sali, ale za jedną rzecz chcę go pochwalić i tutaj kończę wszelką ironię. Chodzi o tak zwane przedszkole sejmowe. Ja jestem ojcem 2-letniej dziewczynki. Myślę, że pan marszałek Bosak rozumie, o czym mówię, i szczególnie istotne jest, żeby moja córeczka też miała najlepszą opiekę w sytuacji, kiedy oboje z jej rodziców pracują zawodowo. Ale chciałem się upomnieć o jedną rzecz. Ja rozumiem, że ten projekt ma charakter pilotażowy i będzie podlegał modyfikacjom, ale chciałem się upomnieć nie tylko za posłów, którzy mają możliwość oddawania swoich dzieci do tego przedszkola, ale również za pracowników Kancelarii Sejmu i klubów parlamentarnych. Ja sam byłem przez 7 długich lat pracownikiem klubu parlamentarnego i bardzo dobrze wiem, że ci ludzie pracują właściwie z taką samą intensywnością i tak samo długo jak posłowie, więc myślę, że powinni oni też mieć możliwość oddawania dzieci pod opiekę temu sejmowemu żłobkowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. I teraz proszę pana posła Jacka Boguckiego. Proszę bardzo, panie pośle. Jeżeli nie ma posła Jacka Boguckiego, jest, to zapraszam, panie pośle.
Mam dosyć daleko, panie marszałku.
Oczywiście, proszę bardzo.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, pokażę panu marszałkowi wczorajszą sytuację tu przed budynkiem Sejmu. Dwoje ludzi, wolnych ludzi, stało przed budynkiem z takim transparentem i polską flagą. Gdy wjeżdżałem do Sejmu, ci ludzie, to były godziny popołudniowe, byli kontrolowani przez 3 policjantów. Parkowałem samochód w Sejmie, wyszedłem zobaczyć, co się dzieje. Ci państwo już oddali swoje dokumenty, okazali swoje dokumenty policjantom, ponieważ policjanci 5-krotnie zarzucili im, że uczestniczą w nielegalnym zgromadzeniu. Te 2 osoby, według policjantów, a dowódca tego patrolu 3-osobowego kontaktował się na bieżąco z kimś, bo kilkukrotnie odchodził i dzwonił, udowadniał, że jest to nielegalne zgromadzenie, że jest to zgromadzenie, mimo że są to tylko 2 osoby, że te osoby nie uczestniczą w spontanicznym zgromadzeniu, mimo że tłumaczyły, że protestują. Zresztą jest tu telewizor przepasany kajdanami, że protestują przeciwko temu, co robi pułkownik Sienkiewicz i Donald Tusk. I w momencie, kiedy za chwilę ma być głosowanie nad odwołaniem Donalda Tuska. To jest skandal. Wprowadzacie państwo ZOMO-owskie, niedaleko stąd, tu na placu obecnym de Gaulle'a. Ja, jako młody chłopak, ganiałem się z ZOMO. A wy znów wprowadzacie ZOMO, panie Wałęsa. Wy znów wprowadzacie ZOMO, pani nieobecna już Jachira, która tak broni innych. Wysyłacie tych biednych policjantów, bo ja do nich nawet ich legitymacji nie brałem. Bo oni dostali taki rozkaz. Rozkaz od pułkownika Sienkiewicza, być może rozkaz od nowego ministra spraw wewnętrznych, być może rozkaz od nowego komendanta głównego policji. To jest skandal. Ja protestuję, zgłoszę oficjalną interwencję w tej sprawie do ministerstwa, interpelację, ale To powinien przeciąć pan marszałek, powinien przeciąć to prezydium Sejmu, bo działo się to pod Sejmem.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Ja tylko jednym słowem wyjaśnię, że oczywiście marszałek Sejmu ma wpływ, ale wyłącznie na wydarzenia, które mają miejsce na terenie Kancelarii Sejmu. Jeżeli coś się dzieje na ulicach Warszawy przed Sejmem, to już to jest w domenie władz Warszawy, jeżeli chodzi o sprawy porządkowe, oczywiście władz państwowych. Natomiast wicemarszałkowie to mogą co najwyżej wyrazić swoją opinię podczas obrad prezydium Sejmu. Podobnie jak opinię może... Przepraszam, panie pośle, dokończę. Podobnie jak opinię może wyrazić... Panie pośle, dokończę zdanie. Podobnie jak opinię może wyrazić przedstawiciel klubu PiS podczas konwentu seniorów. Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz pan poseł Artur Łącki. Proszę bardzo.
Panie marszałku, dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, Pomorze Zachodnie i ziemia gryficka to moje małe ojczyzny. Tam się urodziłem, wychowałem, wykształciłem, tam żyję i pracuję. Oprócz wartości wyniesionych z domu rodzinnego, największy wpływ na moje życie miał okres nauki w szkole średniej. Moją alma mater było Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego w Gryficach. To szkoła z 70-letnią tradycją, od lat regularnie lokująca się na wysokich miejscach w rankingu zachodniopomorskich szkół średnich. W tym roku kolejny raz uzyskała tytuł Brązowej Szkoły 2024 w rankingu Liceów Perspektyw 2024. Warto tutaj dodać, że jedynie co czwarte spośród ponad 4000 liceów w Polsce spełniło kryteria tego rankingu. Chrobry i jego uczniowie zawsze mieli szczęście do świetnych nauczycieli, którzy potrafili wykrzesać ze swoich podopiecznych to, co było w nich najlepsze i pokierować je na właściwe tory. To zaangażowana szkoła uczestniczy w wielu programach naukowych, akcjach społecznych i charytatywnych. Jako liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi jest beneficjentem programu Erasmus. Wszystko to sprawia, że szkołę opuszczają, spośród nich zrobiło kariery w wybranych zawodach. A spora część gryfickich samorządowców to też absolwenci Chrobrego. Zresztą, jak widać, kilku z nas zrobiło nawet trafiło do polityki przez duże P. Jak obecny minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar, czy mój przyjaciel, poseł na Sejm 6 i 7 kadencji, obecnie wójt gminy Rewal, Konstanty Tomasz Oświęcimski. Wysoka Izbo, 2 lutego tegoroczni maturzyści Chrobrego będą bawić się na studniówce. Potem już tylko nauka, egzamin dojrzałości i ruszą zdobywać świat i czynić go lepszym. Życzę im wszystkim, by nie gubiąc młodzieńczych ideałów i wiary w drugiego człowieka, osiągnęli sukces i zawsze czuli dumę z tego, że są Polakami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam teraz pan poseł Witold Tomanowicz.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. W poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska z Partii Zielonych na nieformalnym spotkaniu ministrów do spraw środowiska Unii Europejskiej zaproponowała zmniejszenie emisji CO2 o 90% do 2040 roku. Już wcześniej, w 100 konkretach, Koalicja Obywatelska zaproponowała ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku. Ta szaleńcza dekarbonizacja to katastrofa dla polskiej gospodarki i wysokie rachunki dla polskich rodzin. Panie premierze, czas powiedzieć Polakom prawdę. Czy zamierzacie spełnić swoje postulaty i skazać obywateli na ubóstwo energetyczne? Czy zabronicie Polakom poruszania się samochodami spalinowymi, ogrzewania domów, a może spożywania mięsa? Czy może słusznie wycofacie się z tej fanatycznej polityki klimatycznej pod dyktando ekoterrorystów, których macie w rządzie? Apeluję do premiera Tuska, by wyrzucił z rządu polityków zielonych, bo podczas kolejnego spotkania wiceminister Zielińska może w imieniu rządu wycofać się z polskiej polityki jądrowej, na czym tak bardzo zależy na przykład Kremlowi. Dajcie Polakom spokój. Nie skazujcie ich na biedę w imię religii klimatyzmu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. W takim razie zapraszam teraz pana posła Antoniego Macierewicza. I liczę na dyscyplinę czasową, panie pośle.
No, ponieważ zna pan kwestię, w związku z tym myślę, że to będzie ciekawe. Panie marszałku, Wysoka Izbo, podczas wczorajszego posiedzenia, jak może państwo pamiętacie, posiedzenia Sejmu, zgłosiłem wniosek o wyjaśnienie przez premiera Donalda Tuska, dlaczego uznał za nielegalne stanowisko Izby Sądu Najwyższego w sprawie aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, twierdząc, że członkowie Izby Sądu Najwyższego nie są sędziami.
nie są sędziami. A równocześnie decyzje tej samej Izby w sprawie wyborów podjętą przez tych samych członków Izby, czyli tych samych sędziów, uznał za legalną. Marszałek Bosak zobowiązał się, że wniosek ten będzie głosowany, ale nie zrealizował tego. Oznacza to, że zostało złamane prawo i zostało złamane w ten sposób, że broniono Donalda Tuska i wspierano nielegalne aresztowanie posłów Kamińskiego i Wąsika. Ja chcę powiedzieć, że jest ukrywane i trzeba zdecydować, albo posłowie zostaną uwolnieni, albo Sejm będzie musiał być wybrany na nowo, bo jedna z tych kwestii jest legalna, a druga jest nielegalna. Jeżeli ci posłowie, jeżeli ci sędziowie są legalni i w związku z tym przyjęli słusznie wybory, to ci sami sędziowie słusznie podjęli decyzję w sprawie tego, że nie wolno aresztować i nie wolno pozbawiać tytułu i uprawnień poselskich pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika. Działanie w tej sprawie marszałka Bosaka jest niedopuszczalne i wstyd mi, że coś takiego się dzieje.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Pozwolę sobie wyjaśnić, że żadnych działań w tym zakresie nie podejmowałem, natomiast jako jedyny członek prezydium wyrażałem głos odrębny, jeżeli chodzi o status posła Kamińskiego Wąsika. W mojej ocenie nie jest rzeczą oczywistą, w odróżnieniu od tego, co mówią pozostali przedstawiciele prezydium, jaki jest ich status.
Pana Donalda Tuska i to był pana obowiązek.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam w tej chwili do głosu pana posła Tadeusza Samborskiego. Proszę bardzo, panie pośle.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Cytat pierwszy. Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent i energię, to w czasie teraźniejszym pomagać pokoleniom przyszłym. Cytat drugi. A Polska winna trwać wiecznie. Autorami tych cytatów pierwszego był Władysław Stanisław Rejmont, pierwszy noblista Polski Niepodległej. Autorem drugiego cytatu był Wincenty Witos. Ci obydwaj wielcy, wybitni Polacy byli przyjaciółmi. 21, za kilka dni, odbędą się w Wierzchosławicach uroczystości przy grobie Wincentego Witosa, uroczystości 150. rocznicy urodzin. W roku bieżącym również z inicjatywy władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego inicjujemy ogólnopolskie obchody stulecia Nagrody Nobla dla autora Chłopów. Bazą organizacyjno-logistyczno-intelektualną tych obchodów będzie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz instytucje tegoż urzędu: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Kolejnictwa i Muzeum Niepodległości. Z tego miejsca, z tej trybuny apeluję, wzywam i zachęcam i proszę samorządy wszystkich szczebli w Polsce, a także instytucje, szkoły noszące zwłaszcza imię Władysława Stanisława Rejmonta, jak na przykład Szkoła Podstawowa w Rosochatej w powiecie legnickim, czy Szkoła Podstawowa w Jadrowie w powiecie jaworskim, a także Biblioteka imienia Rejmonta w Męcince w powiecie jaworskim, a także wszystkie inne instytucje i stowarzyszenia kulturalne do godnego uczczenia obydwu rocznic w roku bieżącym, 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa i stulecia Nagrody Nobla dla pierwszego noblisty Polski Niepodległej Władysława Stanisława Rejmonta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam pan poseł Marcin Skonieczka, Polska 2053 droga. Czy jest na sali? Jeżeli nie ma, to zapraszam pan poseł Waldemar Andzel, Klub PiS. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, oświadczenie dzisiejsze mam na temat planów wiceminister klimatu Urszuli Zielińskiej w sprawie redukcji o 90% emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku. Pani wiceminister klimatu Urszula Zielińska będzie nową ulubienicą unijnych dygnitarzy. Pani minister, dlaczego nie myśli pani o przyszłości Polek i Polaków? W 2040 roku, to znaczy kiedy według pani mamy zredukować emisję gazów cieplarnianych o 90%, pani już raczej rządziła nie będzie. To samo Platforma Obywatelska. A wiecie dlaczego? Bo za te niebotyczne, niezawinione, niesprawiedliwe, a nade wszystko bezsensowne ceny energii elektrycznej i ogrzewania obywatele wywiozą was na taczkach. A z takimi pomysłami stanie się o wiele szybciej niż w 2040 roku, to pani gwarantuję. Tymczasem już jest już pewny podatek od ogrzewania domów jednorodzinnych gazem i węglem. Gratuluję. Od 2027 roku wchodzi ETS2, opłata za emisję gazów cieplarnianych, która obejmie te zwykłe budynki mieszkalne. Czy pani już wie, ile wyniesie nowy podatek od ogrzewania? Szacunkowo będzie to 45 euro za tonę CO2. Jak obliczono, średniej wielkości gospodarstwo domowe emituje około 6 ton CO2 w ciągu roku, co daje około 270 euro, czyli 1200 zł na rok. Czym Polki i Polacy mają ogrzewać swoje domy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam do głosu pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoki Sejmie, moje oświadczenie dotyczy wejścia w życie przepisów dotyczących ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej 14 kwietnia 2023 roku. W wyniku prac nad tą ustawą grupa posłów Kukiz 15 wprowadziła poprawki, które są bardzo niekorzystne, jeśli chodzi o finansowanie kredytów w rolnictwie. Wejście w życie przedmiotowych przepisów niesie za sobą poważne skutki dla sektora rolnego, bankowego i finansowego, co może spowodować utrudnienia w otrzymaniu czy nawet brak dostępu do finansowania działalności rolniczej do czasu usunięcia wadliwych przepisów. Kredyty rolnicze są wsparte państwowymi dopłatami oraz gwarancjami. Ujęcie więc rolników w reżimie ustawy o kredycie konsumenckim stanowi barierę do tego kredytowania preferencyjnego. Jesteśmy na przednówku. Organizacje rolnicze apelują do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, do ministra finansów, aby szybko zajęły się analizą tych niekorzystnych przepisów i dokonały stosownych zmian. Brak zmiany w tejże ustawie spowoduje duże kłopoty w kredytowaniu produkcji rolnej, zwłaszcza kredytu obrotowego, ale także kredytów czy leasingu tak popularnego w zakupie sprzętu dla rolników. W szczególności chodzi o tych rolników, którzy mają dużą produkcję towarową i bez tego kredytu obrotowego trudno sobie wyobrazić ich produkcję. Stąd apeluję jeszcze raz do właściwych ministrów o szybką reakcję w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam teraz pan poseł Andrzej Gawron, Klub PiS. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, są rzeczy mniej ważne, ważne i najważniejsze. Jedną z takich najważniejszych rzeczy jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce. I dzieje się to już od, jak gdyby plany te są już od kilkudziesięciu lat, ale obecnie w tej chwili jest te plany są na takim etapie, że w krótkim czasie możemy tę inwestycję zrealizować. Zostały podpisane już wstępne umowy. Jest wybrana lokalizacja, są badania wszystkie przeprowadzone i co najważniejsze jest podjęta decyzja środowiskowa. Przy takiej skali inwestycji decyzja środowiskowa to jest jeden z najważniejszych dokumentów, który pozwala na to, żeby taką inwestycję realizować. Oczywiście też jest wybrana technologia, więc naprawdę te ostatnie głosy, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, które też podjęła pani wojewoda pomorska, mówiące o tym, że trzeba przeanalizować decyzję środowiskową, że trzeba zastanowić się nad zmianą, ewentualnie możliwą zmianą lokalizacji, to praktycznie jest zabicie tej inwestycji, jeżeli by taka sytuacja miała miejsce. Jest to strata ogromnych pieniędzy, ale lat, wielu lat, które by spowodowały, że ta inwestycja praktycznie by się nie odbyła. Jak ważna to inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak ważna to inwestycja dla stabilności systemu energetycznego, no to chyba nie trzeba wszystkim powtarzać. Dlatego chciałbym zaapelować do rządu Donalda Tuska, do samego premiera Donalda Tuska. Miał dzisiaj taką możliwość, niestety nie wypowiedział się, żeby zajął jasne stanowisko w tym temacie, żeby potwierdził tą lokalizację, która jest. I aby to zrobił jak najszybciej, bo wtedy potwierdzimy swoją wiarygodność, potwierdzimy to, że Polska jest, działa i rząd działa Donalda Tuska w polskiej racji stanu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pan poseł Andrzej Śliwka, klub PiS. Proszę bardzo, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Są różne ważne inwestycje w skali naszego kraju, ale bardzo ważną inwestycją był przekop Mierzei Wiślanej i związane z tym otworzenie portu morskiego w Elblągu na nowe perspektywy, nowy rozwój. Ale będzie to możliwe. Port morski w Elblągu stanie się portem z prawdziwego zdarzenia, jeżeli dojdzie do kilku elementarnych kwestii. Po pierwsze, wpisanie do ustawy portu morskiego w Elblągu jako tego o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, czyli takiego, jakim jest port w Gdańsku, w Gdyni czy kompleks Szczecin-Świnoujście. To po pierwsze. Po drugie, port wreszcie skorzysta ze swojego pełnego potencjału, który obecnie wykorzystuje na poziomie mniej niż 10%, a w ogólnym rozrachunku przeładunkowym jest to promil. Promil przeładunków w skali całego kraju, nie wspominając o tym, że ilość osób, która jest tam zatrudniona, która pracuje na rzecz tego portu, to jest 6, w tym nominat polityczny prezydenta miasta oraz główna księgowa. To jest naprawdę sytuacja niecodzienna, że port o takich możliwościach został pozostawiony sam sobie przez samorząd miejski, bo warto o tym powiedzieć, że zarząd portu morskiego spółka z o.o., czyli właśnie ten port morski w Elblągu, to jest spółka w 100% samorządowa, która jest zobowiązana do tego, ażeby ostatni odcinek w granicach portu, 900 metrów, został przez nią pogłębiony. I to wynika nie z mojego widzimisię, nie z widzimisię polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy ludzi, którzy sceptycznie patrzą na obecnych rządzących samorządem miasta Elblągiem, tylko wynika z przepisów prawa, a także z tego, co politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego ostatnio się okazało bardzo lubią, z opinii prawnych. Więc jasno wynika, że właśnie z tych opinii prawnych przez zaufanych ludzi, osoby, które zostały wybrane jako eksperci ze strony włodarza miasta, wprost wynika z tych opinii, że to właśnie miasto, spółka dokładnie, jest zobowiązana do pogłębienia tego. A miasto, panie marszałku, jeszcze dwa zdania. A miasto w perspektywie związanej z wydatkami w budżecie na ten rok przeznaczyło okrągłe 0 zł na rozwój tego portu w perspektywie wieloletniej do 2035 roku. Również okrągłe 0 zł, patrząc jak rozwija się transport morski, jaką jest przyszłością, a także jaką wielką szansą dla Elbląga, który był miastem portowym i zasługuje na to, żeby być miastem portowym, bo to stwarza możliwości związane z generowaniem nowych miejsc pracy, wzrostem gospodarczym, a tym samym zwiększeniem jakości życia nie tylko w Elblągu, ale w całym subregionie elbląskim. Warto to zrobić.
Warto
dopiąć to, żeby port morski w Elblągu był portem z prawdziwego zdarzenia, 4. portem Rzeczpospolitej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Staram się pozwolić każdemu dokończyć, ale proszę o nieprzekraczanie granicy przyzwoitości w przekraczaniu czasu. Teraz pani poseł Anna Kwiecień, klub PiS. Proszę bardzo, pani poseł.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Moi koledzy mówili już o bardzo ważnych inwestycjach, które niestety są zagrożone, bo któż by się spodziewał, że zaledwie w ciągu jednego miesiąca działania i pracy tak zwanego rządu 13 grudnia, trzy kluczowe dla rozwoju państwa polskiego i wzmacniające pozycję gospodarczą Polski inwestycje stoją pod znakiem zapytania. Mówię tutaj o budowie elektrowni atomowej, o centralnym porcie komunikacyjnym oraz o rozbudowie portu kontenerowego w Świnoujściu. Te trzy bardzo ważne inwestycje które rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego przygotowywał i realizował po to, żeby wzmocnić pozycję gospodarczą Polski, dzisiaj są zagrożone. Dzisiaj widzimy, że niestety polski rząd, rząd 13 grudnia, najprawdopodobniej działa w interesie innego państwa, państwa niemieckiego, bo przecież od początku, wtedy kiedy pojawiły się informacje, że takie mamy plany, realizację trzech kluczowych inwestycji, natychmiast odezwały się głosy z Niemiec. Odezwały się głosy polityków, organizacji społecznych, że zrobią wszystko, żeby w Polsce nie powstała zarówno elektrownia atomowa, nie powstał port kontenerowy i nie powstał CPK. Wszystkie te trzy inwestycje tak naprawdę godzą w interes państwa niemieckiego i dlatego są taką solą wokół. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem, obowiązkiem Polaków jest bronić tych inwestycji i my deklarujemy, będąc w opozycji, że zrobimy wszystko, żeby te trzy kluczowe inwestycje, inwestycje dla rozwoju państwa polskiego zostały zrealizowane.
Dziękuję, dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam do głosu pan poseł Sebastian Łukaszewicz, Klub PiS. Proszę bardzo panie pośle. Nie ma pana posła, w takim razie pan poseł Michał Woś, Klub PiS. Proszę bardzo panie pośle.
Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj Platformę X obiegło szokujące nagranie. Szokujące nagranie, na którym widać, jak pan podpułkownik Sienkiewicz, pan minister kultury i dziedzictwa narodowego wyjmuje jakiś woreczek z białym proszkiem i w związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań także na Platformie X. Co było? Jaka jest zawartość tego woreczka? Drodzy państwo, no, mamy do czynienia z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy do czynienia z człowiekiem, wobec którego już pojawiały się przecież w styczniu 2022 roku w mediach mnóstwo pytań co do jego stanu tu na sali sejmowej. On podejmuje te kluczowe decyzje związane z zamachem na media. On podejmuje te kluczowe decyzje związane z łamaniem prawa. W związku z tym warto i trzeba zadać publicznie to pytanie wobec konstytucyjnego ministra. Co było w tym woreczku? Punkt pierwszy. I punkt drugi, wzorem dobrych tradycji, dobrych demokracji, chociażby w Stanach Zjednoczonych, tam prezydenci przecież ujawniają wyniki badań. W związku z tym, panie Sienkiewicz, ujawnij pan wyniki badań krwi na zawartość, na pana stan zdrowia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, szokującym nagraniem i z tymi pytaniami, które na Platformie X się pojawiły. To także jest kwestia bezpieczeństwa państwa w związku z tym wszystkim, co pan od miesiąca w rządzie Tuska wyrabia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. I zdaje się, że ostatnie oświadczenie poselskie, pan poseł Marcin Józef Haciuk, Klub Koalicji Obywatelskiej. Proszę bardzo, panie pośle, zapraszamy.
Dziękuję bardzo, szanowny panie marszałku, szanowni państwo. To, co za chwilę powiem, będzie zapewne hejtowane. Jednak po wsłuchaniu się i po przemyśleniu wstępna myśl zniknie. Czuję się mniej więcej tak, jakby ktoś, kto bujał w obłokach i nagle spadł. To jest jeden z cytatów bardzo mądrej książki, którą każdy przynajmniej lub każda powinna znać. Wczoraj i jutro są ważnymi dniami. Jesteśmy tu, bo stworzyła nas przyszłość, przeszłość i przeszłe nasze wydarzenia i decyzje. Jesteśmy tu, aby mieć wpływ na przyszłość. Cytując dialog bohaterów z tej lektury, o której mówię. Jaki dziś dzień? Zapytał X. Dziś? Odpowiedział Y. Na to X to mój ulubiony dzień. Przyglądając się dzisiejszej i wcześniejszych dyskusjom, oraz czytając posty na mediach społecznościowych, myśli głównego bohatera książki, którą cytuję, pasują jak ulał. Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. Są tacy, co mają rozum, są tacy, co go nie mają i już. To, co robimy w tej Izbie i poza nią, może nie zawsze robimy i mówimy świadomie, często jest to pod wpływem emocji. Czasem wystarczy powiedzieć przepraszam, czasem jednak to nie wystarczy. Bohater lektury stwierdza, jeśli spadniesz na kogoś, nie wystarczy powiedzieć, że nie chciałeś. W końcu ten ktoś wcale nie chciał, żebyś na niego spadał. Jednakże tylko nie myli się ten, kto nic nie robi. Mamy prawo się mylić i mamy prawo zmieniać zdanie. Bohater książki, o której mówię, podsumowuje bardzo mądrze. Dokąd tak pędzisz, stojąc?
Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy Dzień Kubusia Puchatka. Warto odświeżyć sobie tę lekturę i spojrzeć na nią w sposób bardziej filozoficzny, w trakcie nawet więcej niż 10 sekund wejrzenia w serce, jak mądrze zawnioskował pan poseł Płaczek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w systemie informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy trzecie posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny czwartego posiedzenia Sejmu zwołanego na dni 25 i 26 stycznia 2024 roku został paniom i panom posłom doręczony. Dziękuję sekretarzom Sejmu, całemu personelowi i zamykam posiedzenie Sejmu.